Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i dziś zapraszam do Poznania, do stolicy Wielkopolski. Tu pod koniec czerwca 1956 roku wybuchł pierwszy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej strajk generalny. Ludzie wyszli na ulicę, protesty zostały krwawo stłumione. Przez lata władze bagatelizowały sprawę lub milczały o tych wydarzeniach, ale jednak pamięć wśród uczestników i dawnej opozycji pozostała. O tych wydarzeniach opowie nam dzisiaj dr Daniel Czerwiński, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Gdańsku, Instytut Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest pierwszy strajk generalny, ale ja chciałabym przypomnieć coś, co wydarzyło się 10 lat wcześniej w Gdańsku. Można powiedzieć taki pierwszy zryw przeciwko władzy komunistycznej. Chodzi mi o strajk dokerów. Czy mógłby pan przybliżyć chociaż w dwóch zdaniach, zanim przejdziemy do tego właśnie poznańskiego czerwca?
No ja tutaj na pewno nie używałbym, jeśli chodzi o Poznań i czerwiec 56 roku, pojęcia strajk generalny, bo pamiętajmy, że to jednak tylko jedno miasto strajkuje. Natomiast to, co się dzieje później już w okresie Solidarności, to wtedy staje cała Polska. Ale wracając do pani pytania, 10 sierpnia 1946 roku dochodzi w Gdańsku w Nowym Porcie do wydarzenia, które jest zapomniane i to bardzo często jest zapominane. Nawet w samym Gdańsku ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, a minęło od tego okresu 80 lat. Wówczas, mówiąc w bardzo dużym skrócie, reagując na złe warunki pracy, które obowiązywały w porcie, na lekceważenie robotników portowych, na niesprzyjające im pensje, doszło tam do wystąpienia robotniczego, w którym ludzie żądali po prostu poprawy warunków pracy, głównie tego. W Gdańsku Nowym Porcie przy Urzędzie Zatrudnienia, to jest obecnie ośrodek szkolno-wychowawczy, doszło tam do demonstracji, która z czasem przerodziła się w taką manifestację, w której rozpoznano funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. I mówiąc bardzo skrótowo, bo to myślę temat na dłuższą rozmowę, doszło do tego, że zostało tam pobitych kilku funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, jeden z nich zginął. I rzeczywiście był to jeden z ważniejszych elementów tych wystąpień, jeśli chodzi o Gdańsk. Natomiast pamiętajmy, że w latach 1945 do 1947 zwłaszcza, tych wystąpień robotniczych w Polsce było bardzo dużo. Ta władza ludowa nie była jeszcze tak silna, jak w okresie stalinizmu i nie była jeszcze w stanie aż tak bardzo przestraszyć społeczeństwa, które nie chciałoby w żaden sposób protestować, w żaden sposób występować przeciwko władzy ludowej.
To co takiego się stało, że w czerwcu, 10 lat później, 56 roku doszło do takich zamieszek, strajku, no i krwawego stłumienia wystąpień w Poznaniu?
Nie można mówić o tym, co się stało w roku 56, nie cofając się kilka lat wstecz. 5 marca 1953 roku umiera Józef Stalin, czyli przywódca Związku Sowieckiego. Tam rozpoczyna się walka o władzę, ale to też wiąże się z tym, że zaczyna się pewna odwilż w Związku Sowieckim, która stopniowo przychodzi do Polski, bo w Polsce tak naprawdę 53 rok to jest jeszcze okres takiego szczytowego stalinizmu. Mamy nadal rządzącego Bolesława Bieruta, mamy chociażby walkę z Kościołem, przecież wtedy wystarczy wspomnieć, że internowano prymasa kardynała Wyszyńskiego. Więc to jest okres szczytowy absolutnie, jeśli chodzi o tę walkę. Natomiast ten system zaczyna powoli pękać, bo te sygnały, które płyną ze Związku Sowieckiego, to, że tam zaczyna się faktycznie jakaś odwilż, wpływa też na to, co dzieje się w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, bo pamiętajmy, że od 52 roku już możemy używać tego określenia. Też istotne jest tutaj to, co stało się w łonie aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej, bo pod koniec 53 roku ucieka z Polski pułkownik Józef Światło, jeden z funkcjonariuszy odpowiedzialnych za zbrodnie stalinowskie, funkcjonariuszy Departamentu 10 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który był między innymi odpowiedzialny za rozpracowanie partii. I on się ujawnia w roku 54 w Berlinie Zachodnim i tam zaczyna informować o tym, jak wygląda rzeczywistość w Polsce Ludowej. No to oczywiście nie do wszystkich dociera, natomiast w łonie władzy komunistycznej zaczynają się poważne tarcia. Później oczywiście mamy rok 1956, początek roku 56, Bolesław Bierut jedzie do Moskwy, tam umiera. Zaczyna się w Polsce gra o władzę. Wygrywa ją Edward Ochab, który zostaje pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I to jest taki kontekst ogólnopolski. Natomiast trzeba pamiętać o tym kontekście lokalnym, który doprowadził do tego, co się działo w Poznaniu. Tam zastrajkowały zakłady Hipolita Cegielskiego, HCP, Hipolit Cegielski Poznań, tak to się nazywało. Wówczas już po śmierci Stalina, te przekształcone na zakłady imienia Józefa Stalina, jak to w zwyczaju, wtedy pamiętajmy, że chociaż Katowice zostały przemianowane na Stalinogród, więc tych zakładów i tak dalej imienia Stalina było wtedy bardzo dużo. Największe zakłady w Poznaniu, bo o ile dobrze kojarzę, to chyba około 11-12 tysięcy osób w nich wówczas pracowało. Tamci robotnicy Oczywiście też funkcjonowali w realiach planu sześcioletniego. Plan sześcioletni założony przez komunistów zakładał bardzo radykalne zwiększenie gospodarki Polski Ludowej. To się odbywało kosztem ludzi, kosztem konsumpcji, tego, co można było tak naprawdę przeznaczyć dla człowieka. To były też czasy, kiedy obowiązywało współzawodnictwo pracy i to był jeden z tych elementów, który bardzo istotnie wpłynął na to, co się stało w Poznaniu, bo normy pracy były stopniowo podwyższane. W Poznaniu w zakładach Cegielskiego miały robotnicy, którzy przekraczali 160% normy, mieli otrzymywać specjalny dodatek. Tylko okazało się, że kierownictwo tego zakładu im tego dodatku nie wypłacało i to przez doby kilka lat. Jak to policzyli koledzy z poznańskiego oddziału IPN, tam się zebrało około 11 milionów złotych długu wobec tych wszystkich robotników, bo około 5 tysięcy osób nie dostawało tego dodatku i tam już dochodziło do pewnych napięć w zakładach, w Poznaniu, w zakładach Cegielskiego. Tuż przed tym, co stało się w Poznaniu 28 czerwca, skracając oczywiście, delegacja robotnicza udała się do Warszawy, aby rozmawiać z ministrem Henrykiem Fidelskim, rozmawiać z ministrem przemysłu ciężkiego, rozmawiać z władzami partyjnymi. Tam teoretycznie dostały one zapewnienia, że coś powinno się zmienić, natomiast potem okazało się, że Fidelski przyjechał do Poznania i w trakcie jednej z masówek powiedział, że generalnie nic nie dostaniecie i koniec, można tak powiedzieć w bardzo, bardzo dużym skrócie, a generalnie macie po prostu pracować na rzecz Polski Ludowej. No i 28 czerwca 1956 roku rano w zakładach Cegielskiego zawyły syreny, robotnicy po prostu wyszli na ulicę w pokojowym proteście, bo o tym trzeba pamiętać, ten protest jak najbardziej był pokojowy. Pamiętajmy to najsłynniejsze hasło, żądamy chleba. To hasło zostało przygotowane wcześniej, bo widać
to nawet
ewidentnie.
Widać na zdjęciach, że takie hasło po prostu było niesione przez robotników.
Tak, i to hasło na pewno nie zostało sporządzone 28 rano. To hasło było już przygotowywane wcześniej, o czym władze komunistyczne, władza wiedziała, że coś się powinno stać, tylko pewnie nie była w stanie przewidzieć tego, jak to się wszystko rozwinie.
I wyszli robotnicy na ulicę i doszło do krwawego stłumienia.
O 6 rano robotnicy wychodzą na ulicę. Po drodze ten pochód dociera do zakładów naprawy taboru kolejowego, no, czyli znanych z Gdańska, bo przecież dokładnie to samo mieliśmy w Gdańsku w tamtym okresie.
Czyli skrzykujemy się po prostu.
Tak, no bo to był drugi największy zakład, jeśli chodzi o Poznań. Tam również ci robotnicy chcieli protestować przeciwko złym warunkom pracy. No i oni docierają do centrum miasta, tam pod komitet, pod siedzibę Komitetu Miejskiego. W związku z tym, że minister Fidelski nie chciał z nimi rozmawiać, tak naprawdę zachowały się relacje, które pokazują, że nawet pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego mówił do ministra, że no tak nie może być, że on nie może agitować politycznie tych robotników, bo to już nie ten etap. Oni już się nie dadzą przekonać do tego, że będzie im po prostu mówił o jakichś rzeczach politycznych. Oni chcieli po prostu mieć konkrety. Te konkrety były potrzebne. Minister nie chciał ich dać, w związku z tym tłum udał się pod Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tam był cały taki kompleks, można powiedzieć, różnych budynków, bo tam był też Komitet Wojewódzki, Milicja Obywatelska, kawałek dalej, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa, więc tak, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa już wówczas, bo to jest efekt chociażby tej ucieczki światła, reforma aparatu bezpieczeństwa. No i tam wznoszono właśnie hasła związane z poprawą bytu robotników. Tam jeszcze wówczas nie skandowano absolutnie niczego, co by było antysystemowe.
Nie było prycz z komuną.
Jeszcze nie. To jeszcze nie ten etap. Tylko tyle, że robotnicy zażądali, aby przyjechał do nich już ktoś z Warszawy, zdecydowanie. Albo pierwszy sekretarz KCPZP, czyli EUHAP, albo premier Józef Cyrankiewicz. No, zostali tam zignorowani. Ta demonstracja powoli, ale przekształciła się w, no już nie, niestety nie, niepokojową. I tutaj jest tak naprawdę wiele hipotez, bo też mamy tutaj pewne hipotezy, które mogą świadczyć, że to, co się wydarzyło w Poznaniu, to w jakiś sposób była jednak mimo wszystko prowokacja i jakiś element G na szczycie władzy. No, coś podobnego jak z grudniem 70. Cały czas o tym samym mówimy, jeśli chodzi o Gdańsk. Ktoś pozwolił na to, żeby doszło do pacyfikacji.
Porozmawiajmy o faktach.
Spójrzmy na chronologię. Oni wyruszają na miasto o godzinie 6. Mówi się o tym, że już docelowo na placu zgromadziło się około nawet 100 tysięcy osób. No trudno policzyć, ile ich tak naprawdę było, natomiast faktycznie mieszkańców na ulicach Poznania było bardzo, bardzo wielu. Jest jeszcze godzina około 10, to jest jeszcze pokojowy protest, a w Warszawie zapada decyzja o tym, żeby ten protest spacyfikować. I według tego, co mówił chyba jeden z lepszych specjalistów, jeśli chodzi o poznański czerwiec z 1956 roku, czyli profesor Jankowiak, decyzja o tym, żeby spacyfikować Poznań siłą, została tak naprawdę podjęta na spotkaniu marszałka Konstantego Rokossowskiego i pierwszego sekretarza Edwarda Ochaba jeszcze przed oficjalnym spotkaniem biura politycznego, bo mówimy o tym, że po 10 biuro polityczne podejmuje decyzję, że Rokossowski może wysłać wojsko do Poznania. Tam są wysłane 4 dywizje żołnierzy, tak? 2 dywizje piechoty, 2 dywizje wojsk pancernych. takie trochę chyba doświadczenie z Berlina z 1953 roku, że jednak czołgi mogą spacyfikować tych mieszkańców, no ale te jednostki są poza Poznaniem. One zanim dotarły do Poznania, to było już tak naprawdę popołudnie. W samym Poznaniu mamy jedynie wojska Szkoły Broni Pancernej. Tam jest niewiele tych czołgów tak naprawdę, ale w momencie, kiedy to wojsko dociera, sytuacja zdecydowanie się zaogniła, a to, że sytuacja się zaogniła, wynikło z tego, iż w pewnym momencie w tłum poszła informacja o tym, iż delegacja, która wcześniej wróciła z Warszawy, została aresztowana. I tutaj, mimo tego, że jak pokazują publikacje, pokazują źródła, ci ludzie nawet byli tam wśród tych protestujących, próbowali protestować, pokazywać, że tak nie było, to rzeczywiście stało się inaczej. A powodem było to, że jeden z tych robotników został aresztowany za przygotowania do strajku. I w momencie, kiedy jeden z miejscowych dygnitarzy powiedział do tłumu, że absolutnie nikt nie został aresztowany, to jest nieprawda, to po prostu zaczęto pytać, dlaczego tak było, i potem już chyba zadziałała psychologia tłumu i nikt nie był w stanie tego wszystkiego zatrzymać. Tłum ruszył do miejsca, które zostało przez nich jak najbardziej słusznie mogli przewidywać, że ci ludzie, jeśli zostali zatrzymani, no to będą znajdowali się w więzieniu, więc tłum ruszył pod więzienie, a z kolei druga część tego tłumu udała się pod Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Chociaż tak naprawdę to już nie był zdecydowanie tak duży pochód jak ten pokojowy, który dotarł rano, bo znaczna część z tych osób, które protestowały rano, po prostu udały się do swoich miejsc zamieszkania albo do miejsc pracy. Nawet ci, którzy wychodzili z zakładów Cegielskiego jako pierwsi, oni też się udali do zakładów Cegielskiego, tam wrócili. Na początku przy więzieniu nie doszło do strzelaniny, ale ostatecznie tłum wdarł się do więzienia, uwolnił wszystkich, którzy tam byli, natomiast no, nie byli to oczywiście ci, którzy rzekomo mieli się tam znajdować. Tutaj tak naprawdę, jak to pokazują publikacje, to jest chyba ten moment, kiedy można mówić rzeczywiście o tym, że ktoś celowo chciał wywołać to, co się stało w Poznaniu 28 czerwca i później. Bo rzeczywiście wtedy mamy tą plotkę, która zapoczątkowała lawinę i której nie można już było zatrzymać. A kolejnym skutkiem było to, że funkcjonariusze z aparatu bezpieczeństwa, z obleganej siedziby Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa, otworzyli ogień. I w momencie, kiedy oni otworzyli ogień, to tłum zaczął zdobywać sam broń i doszło do regularnej strzelaniny na... Chociaż trudno tak naprawdę powiedzieć o tym, że to była regularna strzelanina, bo to były raczej bardziej chaotyczne potyczki. I to wszystko doprowadziło do tego, że Poznań spłynął krwią, bo tych ofiar było jednak naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Ile, jeśli można policzyć, bo to zawsze jest problem przy tego typu procesach, chociaż o skalę ofiar śmiertelnych, ale także tych osób, które zostały ranne?
Jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, to tak naprawdę trwa tutaj spór w historiografii, i to od dawien dawna, bo pierwsza ta liczba oficjalna, czyli 74, o ile się nie mylę, ofiar, ona została ogłoszona już dość dawno, potem zaczęły się pojawiać liczby zdecydowanie mniejsze. No tutaj mamy spór w historiografii, nie do końca już nie będę tutaj rzucał nazwiskami, jeśli chodzi o te osoby. Pojawia się liczba 57, 58, niektórzy mówią o tym, że to było ponad 60, ale są też tacy, którzy nadal twierdzą, że te ofiary i tak były zaniżone, bo tych ofiar mogło być zdecydowanie więcej, nawet ponad 100. Kilkaset osób, które zostały ranne, natomiast no, pamiętajmy o tym, jak wyglądała w tamtym okresie Polska. To, że ci ludzie w ogóle wyszli na ulicę, to już było tak naprawdę złamanie wszystkich obowiązujących przepisów kodeksu karnego. Za coś takiego groziła kara śmierci. No tylko nie da się skazać na karę śmierci nagle 100 tysięcy osób, 1/3 mieszkańców Poznania, którzy znaleźli się na ulicach. Też ci ranni, którzy gdzieś tam zostali ranni, a może nie byli aż tak bardzo poszkodowani, że musieli trafić do szpitala, oni też na pewno się nie pokazywali, więc tutaj trudno jest ustalić tak naprawdę, jak to wyglądało. No ale to jest podobnie jak w znanym nam przypadku Gdańskiego Grudnia 70, kiedy również nie tylko mamy duże liczbę ofiar rannych, które nigdy się nie ujawniły, ale mamy też nawet przypadki tajemniczych śmierci, czy ofiar, które później zmarły. I tak samo jest w przypadku Poznania. Tam również mamy bardzo wiele hipotez dotyczących tego, kto kiedy zmarł, czy jest ofiarą Poznańskiego Czerwca, czy nie. No mamy dosyć dokładne listy, natomiast pamiętajmy o tym, że na pewno to jest po prostu krwawo stłumiony bunt, który został stłumiony przez władzę komunistyczną, która absolutnie nie miała zamiaru rozmawiać z tymi robotnikami. Tu się chyba wypada się zgodzić z tym, że gdyby na początku tego całego wydarzenia, nawet dzień wcześniej, minister Fiderski, czy inni przedstawiciele partii powiedzieli, że słuchajcie, jest trudna sytuacja. Polska jest w takim, a nie innej sytuacji gospodarczej. Możemy wam dać jakieś podwyżki, ale spokojnie, trochę później. A oni powiedzieli, że nie i koniec. I tak samo
to zaostrzyło nastroje.
To zaostrzyło nastroje, a przede wszystkim ta sytuacja w Warszawie, tak, kiedy tam absolutnie nikt nie chciał rozmawiać, tylko chciał pacyfikować. Więc no, to też to pokazuje, że tutaj w jakiś sposób mogły na to mieć wpływ jakieś wewnętrzne rozgrywki, które się w Warszawie rozgrywały. Tym bardziej, że pamiętajmy, że w momencie, kiedy dochodzi do władzy Władysław Gomułka, on ten czerwiec 56 roku bardzo instrumentalnie wykorzystywał.
No właśnie, to było moje kolejne pytanie, bo tak naprawdę to, co wydarzyło się 28 czerwca w Poznaniu, odbiło się później w tak zwanym polskim październiku. Czyli to jest, można powiedzieć, trochę skutek, efekt?
Na pewno jest to jeden z elementów, który do października 56 roku doprowadził. To na pewno nie jest tak, że październik ma bardzo prostą genezę.
Nie jeden naukowiec już popełnił na ten temat monografię.
Publikacji na ten temat jest bardzo, bardzo dużo. W tym roku mamy też okrągłą rocznicę października 56 roku, więc na pewno będzie okazja, żeby jeszcze na ten temat
porozmawiać.
Natomiast mówiąc o tym, jak Gomułka wykorzystał czerwiec 56 roku, to on argumentował, że tutaj nie doszło do buntu przeciwko komunizmowi, do buntu przeciwko socjalizmowi, tylko do buntu przeciwko wypaczeniom w socjalizmie. Że ci robotnicy mieli prawo do tego, żeby to robić. W ogóle patrząc na to, jak oni zostali potraktowani, no to moglibyśmy się spodziewać, że to jest system komunistyczny, strzela do ludzi, więc potem zostaną bardzo brutalnie wszyscy spacyfikowani. A wcale tak nie było, bo milicjanci, którzy bili ludzi, w pewnym momencie mieli być pociągani do odpowiedzialności. Oczywiście, że tak się nie stało. No i docelowo władza argumentowała, że skoro nie skazano wszystkich odpowiedzialnych za wystąpienia i za strzelanie do milicjantów, bo pamiętajmy, że tam też oprócz ofiar cywilnych były też ofiary spośród funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i wojska, to też władza argumentowała, że skoro ich nie skazano, no to tych funkcjonariuszy też nie można absolutnie ruszyć. I to jest taki element tego częściowego zapomnienia, bo czerwiec został wykorzystany dość instrumentalnie, a potem nagle przestano o tym mówić. Ale to jest tak jak z całym polskim październikiem, tak? Póki Gomułka nie ugruntował swojej władzy, to trzeba było o tym mówić, a potem w momencie, kiedy jego władza została już ugruntowana, to nagle był koniec tego okresu liberalnego i nagle wracamy do stałego ustroju socjalistycznego, bo Związek Sowiecki jest przecież naszym bratem. Tutaj też oczywiście nawet niektórzy historycy, to chyba profesor Paweł Wieczorkiewicz twierdził, że to była generalnie prowokacja sowiecka i że wojska armii radzieckiej ówczesnej stały gdzieś w okolicach Poznania. No raczej tak nie było. Tutaj to jest chyba troszeczkę za duża przesada, ale to tylko pokazuje, ile wokół tego poznańskiego czerwca nadal jest jakichś mitów i niedopowiedzeń, które nigdy nie zostały opowiedziane i nigdy nie zostały do końca pokazane. Na pewno ludzie z poznańskiego czerwca zostali ukarani, chociaż patrząc na to, jak moglibyśmy się spodziewać, jak można by ich ukarać, patrząc na pokazowe procesy, które w okresie Polski, Bieruta miały miejsce, no to tutaj proces 22 osób, no to nie jest jakoś specjalnie dużo, patrząc na skalę tego, co stało się w
100 Poznaniu. 100 tysięcy versus te 22 osoby.
Ale oczywiście używano tego samego określenia jak wobec Gdańska wydarzenia. Nie mówimy o żadnej rewolcie, nie mówimy o powstaniu, chociaż niektórzy tak twierdzą, ale właśnie mówimy o wydarzeniach, czyli o takim buncie przeciwko władzy, chęci poprawy warunków, które w tej Polsce komunistycznej niestety były bardzo, bardzo słabe. A jak też pokazują badania, to też miało swoje odbicie w tym, że Poznań troszeczkę inaczej jednak w tej Polsce się odnajdywał. Pamiętajmy, że to był ten, gdzie Polska była. To był ten dawnej II Rzeczpospolitej, to nie były tak zwane ziemie zachodnie i północne, gdzie ludzie przyjechali z różnych terenów, tylko ci ludzie tam mieszkali od dawna. Ci ludzie tam pamiętali jeszcze czasy pruskie, pamiętali czasy II Rzeczpospolitej, a nieprzypadkowo mówiło się o pracownikach tych zakładów Hipolita Cegielskiego jako o takiej robotniczej arystokracji częściowo. I oni bardzo, bardzo czuli to, że w tym ustroju socjalistycznym było im zdecydowanie gorzej niż mogło być. Symptomatyczne jest to, że w tym proteście brało też udział bardzo wielu przedstawicieli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tych komórek zakładowych, które tam funkcjonowały, bo oni też doskonale wiedzieli, że te warunki, w których oni funkcjonują, no po prostu są nie do życia.
Bardzo dziękuję za opowieść o poznańskim czerwcu, o tych wydarzeniach, które nazwane zostały Czarnym Czwartkiem, podobnie jak później Czarny Czwartek, który mamy na Wybrzeżu, ze względu właśnie na liczbę ofiar.
Przerwę, panie redaktorze, pamiętajmy tak. Też o tym, że wojsko na ulicach pojawiało się też 29, czy nawet jeszcze 30 czerwca, więc no, mówimy o tym symbolicznym 28, ale pamiętajmy, że ta pacyfikacja Poznania jednak trochę trwała. I to jest znowu nawiązanie do tego, co stało się w Nowym Porcie 10 sierpnia 1946 roku. Bo tam wojsko otoczyło dzielnicę i wojsko po prostu szukało tych prowodyrów, wykorzystując możliwość wysiedlenia ze strefy nadgranicznej, po prostu pozbywało się z Nowego Portu tych ludzi, którzy ośmielili się walczyć o lepsze warunki pracy, płacy, No bo nie do końca chyba jestem w stanie się zgodzić z tym, że to na pewno był strajk przeciwko ustrojowi komunistycznemu, chociaż z drugiej strony pamiętajmy, że to jest okres tuż po sfałszowanym referendum w 1946 roku, więc no tutaj historia jest bardzo ciekawa, tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele wątków, o których można mówić godzinami.
Historia jest fascynująca, strajk dokerów 46, październik 56, o którym dzisiaj dr Daniel Czerwiński, Instytut Pamięci Narodowej nam opowiadał. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Marzena Bakowska. Strefa historii.